13 listopada to Międzynarodowy Dzień Niewidomych. To okazja, by przypomnieć, że osoby niewidome i słabowidzące są wśród nas, ale też by zauważyć i docenić rodziny, przyjaciół, opiekunów, instytucje, organizacje. Wszystkich tych, którzy na co dzień pomagają niewidomym i słabowidzącym. Między innymi o tym dziś będziemy mówić, ale też o świadczeniach dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Uczyli się, jak poruszają się osoby niewidome, poznawali ich pracę i sposoby komunikowania się w internecie. Uczniowie ze szkoły podstawowej z Długołęki odwiedzili Zakład Aktywności Zawodowej Zielone Podlasie w Rudzie i wzięli udział w warsztatach z okazji przepadającego dziś właśnie Międzynarodowego Dnia Niewidomych. Podczas zajęć młodzież miała okazję przekonać się m.in., jak sztuczna inteligencja pomaga niewidomym.
Mogę opisywać zdjęcia za pomocą sztucznej inteligencji.
Na zdjęciu znajduje się basen na świeżym powietrzu.
Się da funkcjonować normalnie, jak się nie widzi. Się da czytać.
Najbardziej zaskoczyło mnie poznanie sposobu, jak czytają osoby niewidome i jak rozpoznają kolor. Nauczyłam się tego, że z osobami niewidomymi też można się zaprzyjaźnić, robić z nimi różne rzeczy.
Osoby niewidome są w stanie wykonać wszystko to, co osoba pełnosprawna.
Pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej Zielone Podlasie Sebastian Bartnikiewicz.
Osoby niewidome, wiadomo, nie wykona wielu też rzeczy, nie zostanie strażakiem albo nie poprowadzi samochodu, ale w niczym nie odbiega od osoby zdrowej. Da się żyć lepiej i fajniej niż zakłada reszta społeczeństwa.
Na szczęście coraz częściej zaczynamy traktować osoby z niepełnosprawnościami jako normalnych ludzi funkcjonujących wokół nas.
Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Zielone Podlasie Katarzyna Turosińska.
Niepełnosprawność nie wyklucza z normalnego codziennego funkcjonowania. I to bardzo byśmy chcieli uzmysłowić wszystkim. U nas w zakładzie widać to doskonale, ponieważ mamy 46 pracowników z niepełnosprawnościami, a jednak oni tu pracują.
Do Zakładu Aktywności Zawodowej Zielone Podlasie w Rudzie wrócimy jeszcze za tydzień, a relację przygotował Marcin Gliński.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Renta z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna, świadczenie wspierające to tylko niektóre możliwości wsparcia osób z niepełnosprawnościami. O nich już teraz więcej opowie regionalna rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie podlaskim Katarzyna Krupicka.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych od jakiegoś czasu dysponuje naprawdę ogromnym wachlarzem świadczeń, z których mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami. Podstawowym świadczeniem, które funkcjonuje od dawna, jest renta z tytułu niezdolności do pracy. Ta renta przysługuje osobom, które były ubezpieczone, podjęły pracę, prowadziły działalność, czyli osoby, które podlegały jakiemukolwiek ubezpieczeniu. Drugie świadczenie to renta socjalna. Jest to renta, która przysługuje osobom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy, ale przed 18 rokiem życia, bądź też w czasie nauki w szkole, bądź też na studiach. Jest również świadczenie, które popularnie nazywa się świadczeniem uzupełniającym. Jest to takie 500+ dla osób niesamodzielnych. To jest dodatek do świadczeń. Kolejne świadczenie to świadczenie wspierające, które również przysługuje osobom, które posiadają całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji. I za chwilę, czyli od 1 stycznia, będzie obowiązywało nowe świadczenie i jest to tak zwany dodatek dopełniający i to świadczenie będzie przysługiwało tylko i wyłącznie osobom, które pobierają rentę socjalną.
To zatrzymajmy się najpierw na tej nowości.
Grupą docelową są przede wszystkim osoby, które właśnie korzystają z renty socjalnej, która jest wypłacana, a z urzędu to świadczenie otrzymają osoby, które mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji. Przede wszystkim w tym świadczeniu chodzi o to, żeby polepszyć byt tych osób, żeby nie musiały szukać zatrudnienia, bo jak doskonale wiemy, wysokość renty socjalnej to minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli na dzień dzisiejszy to jest 1780,96 zł. Ten dodatek dopełniający ma być w kwocie 2520 zł. I tak jak wspomniałam, bez wniosku otrzymają go tylko i wyłącznie te osoby, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Ale również inne osoby, które pobierają rentę socjalną, mogą ubiegać się o ten dopełnienie. Tyle, że one będą musiały złożyć wniosek, będą musiały zostać przebadane przez lekarza orzecznika ZUS. I jeżeli lekarz uzna, że taka osoba również jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, wówczas złożą wniosek o ten dodatek. Pierwsze wnioski będzie można składać już 1 stycznia 2025 roku, a wypłata świadczeń nastąpi dopiero w maju 2025 roku, ale z wyrównaniem od stycznia.
Najpopularniejsze świadczenia to są właśnie renty?
to już przechodzimy do kolejnych świadczeń.
Zdecydowanie renta z tytułu niezdolności do pracy jest najbardziej popularnym świadczeniem i minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to 1780,96 zł, ale może być też renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Jej minimalna kwota to 1335,72 zł po waloryzacji od 1 marca tego roku. Osoby, które chcą ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, oczywiście muszą spełnić określone warunki. A tymi warunkami jest odpowiedni staż w określonym wieku, muszą być uznane za niezdolne do pracy, a także ta niezdolność do pracy musi powstać w określonym czasie. I jeżeli bardzo młoda osoba, która nie skończyła 20 lat, będzie chciała się ubiegać o tego typu świadczenie, to dla takiego świadczeniobiorcy wystarczy jeden rok pracy. Jeżeli z kolei ktoś skończy już 30 lat, to musi udowodnić co najmniej 5 lat ubezpieczenia w ostatnim dziesięcioleciu. Ale jak zawsze od wszystkiego są też wyjątki. Ten warunek wymaganego stażu pracy uważa się również za spełniony, gdy ubiegający się o rentę został zgłoszony do ubezpieczenia przed 18 rokiem życia i w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu szkoły podlegał temu ubezpieczeniu i powstała ta niezdolność do pracy i nastąpiło to z przerwami bądź bez przerw, które nie przekraczają 6 miesięcy. Osoba, która będzie chciała się ubiegać o rentę z tytułu niezdolności do pracy, tak jak wspomniałam, musi mieć określony staż, może być uznana za częściowo bądź całkowicie niezdolną do pracy, bądź też niezdolną do samodzielnej egzystencji. I wówczas do tej najwyższej, jak kiedyś nazywaliśmy grupy, przysługuje jeszcze dodatek pielęgnacyjny, a ten dodatek to 330 zł i 7 groszy. I ostatni warunek, który musi być spełniony, to niezdolność musi powstać w określonym czasie, czyli albo w czasie okresów składkowych bądź nieskładkowych, czyli zatrudnienia, prowadzenia działalności bądź pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. I wówczas taka osoba oczywiście chcąc uzyskać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy musi złożyć wniosek, bo to nie następuje z urzędu i po przebadaniu przez lekarza orzecznika lekarz określa, na jak długo to świadczenie ma być przyznane. Może być przyznane na trwałe, bądź może być przyznane na czasowy okres.
Renta socjalna?
To kolejne świadczenie, tylko przy tym świadczeniu nie jest wymagany żaden okres zatrudnienia. Renta socjalna to świadczenie dla osób pełnoletnich, które z powodu naruszenia sprawności organizmu są całkowicie niezdolne do pracy. Tutaj częściowa niezdolność do pracy niestety nie uprawnia do renty socjalnej. Do tej pory w województwie podlaskim takich rent wypłacamy około 8700. Wysokość renty socjalnej to 1780,96 zł, czyli kwota minimalna. A komu przysługuje ta renta socjalna? Przysługuje ona osobie, która jest pełnoletnia, która jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstały przed ukończeniem 18 roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 lat albo w trakcie kształcenia w szkole doktoranckiej, studiach doktoranckich lub aspirantury naukowej. Osoba pełnoletnia to, jak doskonale wiemy, taka, która ukończyła 18 lat, ale za osobę pełnoletnią uznaje się również kobietę, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16 roku życia. Z kolei za całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. I przy ocenie prawa do tej renty bierzemy pod uwagę, czy niezdolność ta była skutkiem naruszenia sprawności organizmu, które powstało, zanim osoba ubiegająca się o świadczenie osiągnęła właśnie te 18 lat albo kontynuowała naukę.
Dodatek pielęgnacyjny przysługuje komu?
Dodatek pielęgnacyjny jest zawsze ściśle związany z jakimś świadczeniem. Może on być wypłacany przy rencie, przy emeryturze, ale nie może być wypłacany przy rencie socjalnej. Niestety ustawa przewiduje, że jeżeli osoba uprawniona do renty socjalnej ma przyznaną całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji, nie otrzymuje tego dodatku z ZUS-u, musi niestety zgłosić się do Urzędu Gminy i tam otrzyma. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje dwóm kategoriom osób. Takim, które przed 75 rokiem życia zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji, bądź też z urzędu jest on przyznawany osobom, które kończą 75 lat i pobierają świadczenie z ZUS-u.
Kolejne świadczenie to jest świadczenie wspierające.
Na tą chwilę w całym kraju mamy przyznanych 69 tysięcy takich świadczeń, a w województwie podlaskim 2700. Ale oczywiście nie wszystkie osoby, które złożyły wniosek nawet w pierwszej połowie roku już otrzymały to świadczenie. Świadczenie wspierające na naprawdę jest dla każdego, kto jest niezdolny do samodzielnej egzystencji albo też ma inne orzeczenia, niekoniecznie które są przyznawane przez ZUS. Całą procedurę przyznawania świadczenia wspierającego należy rozpocząć właśnie nie od pierwszych kroków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Tam osoba, która jest niepełnosprawna, powinna zgłosić się, złożyć wniosek o wydanie decyzji, która będzie ustalała poziom potrzeby wsparcia, który będzie określony w punktach. I jeżeli już zostanie wydana taka decyzja i ta decyzja stanie się ostateczna i ten poziom potrzeby wsparcia będzie przyznany na określonym poziomie, czyli będzie minimum 70 punktów, możemy rozpocząć procedurę o złożenie wniosku o świadczenie wspierające. Ale nie wszyscy od razu, bo tutaj harmonogram został ustalony w 3 etapach. Osoby, które otrzymały od 87 do 100 punktów, mogą złożyć wniosek już w tym roku. Z kolei osoby, które mają od 78 do 86 punktów, będą mogły złożyć wniosek już od 1 stycznia 2025, a te osoby, które otrzymały od 70 do 77 punktów, mogą złożyć wniosek w 2023 roku, ale jak zwykle są wyjątki. Osoby, które mają co najmniej 70 punktów, będą mogły również złożyć wniosek w tym roku, pod warunkiem, że po 31 grudnia 2023 roku opiekunowi tych osób przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez gminę. I wówczas takie osoby mogą również ubiegać się już w tym roku o to świadczenie. Wnioski o świadczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składane są tylko i wyłącznie przez internet. I o tym musimy pamiętać. Proszę się tym nie zrażać i nie denerwować, ponieważ my mamy naprawdę grono ludzi, którzy pomogą w złożeniu takiego wniosku. Mamy przystosowane specjalne stanowiska dla klientów. Jeżeli ktoś nie poradzi sobie w domu ze złożeniem takiego wniosku, zawsze może pofatygować się do nas i ten wniosek pod opieką pracownika zostanie złożony. I również tutaj zostały podzielone ze względu na punkty kwoty tego świadczenia. Odnosimy się tutaj do wysokości renty socjalnej, czyli znowu wracamy do tej kwoty 1780 zł 96 groszy i w zależności od punktacji procentowo wyliczamy wysokość świadczenia wspierającego. Najwyższa ilość punktów to od 75 do 100, wówczas to świadczenie będzie przysługiwało w maksymalnej kwocie 3919 zł, a najniższa liczba punktów to właśnie te 74,70 i tu mamy kwotę 713 zł. Przy tym świadczeniu to jest jedyna tak naprawdę możliwość, gdzie opiekunowie osób z niepełnosprawnością mogą otrzymać jakiś bonus od ZUS-u, bo ZUS nie wypłaca żadnych świadczeń dla opiekunów, jeżeli to wypłacają ośrodki gminy. My przy tym świadczeniu mamy możliwość zgłoszenia takiej osoby, która opiekuje się osobą z niepełnosprawnością, pod warunkiem oczywiście, że ta osoba nie pracuje, nie osiąga żadnych dochodów i wspólnie zamieszkuje i wspólnie prowadzi gospodarstwo domowe z osobą z niepełnosprawnością, zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, zdrowotnego i te składki od takiej kwoty, w jakiej jest wypłacane świadczenie wspierające, są opłacane na konto tej osoby, a pokrywa je budżet państwa.
Tu pojawia się pytanie, bo oczywiście w przypadku emerytury, w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy, no nikt nie rozlicza osoby pobierającej świadczenia, na co wydaje te pieniądze. Czy w przypadku na przykład takiego świadczenia wspierającego trzeba później dokumentować wydatki?
To świadczenie zostało stworzone tak naprawdę po to, żeby pomóc osobom z niepełnosprawnościami i poprawić chociażby częściowo ich byt i zaspokoić ich potrzeby, które doskonale wiemy, że są ogromne i my nie rozliczamy ani tych osób, ani ich opiekunów z tego, w jaki sposób wydawane są te środki.
A też pojawia się czasami takie pytanie, czy gdy postaram się na przykład o świadczenie wspierające, to nie dostanę zbyt dużo, żeby ucięto coś innego.
Świadczenie wspierające jest jednym z nielicznych świadczeń, gdzie tak naprawdę można pobierać wszystkie inne świadczenia, które otrzymujemy, czyli nawet rentę czy emeryturę w wysokości 10 tysięcy bądź więcej, a jeżeli taka osoba ma przyznane świadczenie wspierające, pobiera je również w całości.
Mówimy o świadczeniu wspierającym, o osobach z niepełnosprawnościami i oczywiście niepełnosprawność kojarzy nam się z taką widoczną niepełnosprawnością. niepełnosprawnością, czyli na przykład osobą z dysfunkcją ruchu, czyli osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim. Ale tu nie tylko o to chodzi.
My nie badamy tych osób. To, jakie rozmowy i konsultacje przeprowadza Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, nie opierają się na badaniach medycznych. To są osoby, które sprawdzają, w jaki sposób takie osoby funkcjonują w społeczeństwie i czy faktycznie potrzebne jest im wsparcie.
Przypomnijmy raz jeszcze, jeśli osoba zainteresowana świadczeniem wspierającym, która przypuszcza, że może jej ono przysługiwać, co po kolei robi, bo jak wiemy, pierwszych kroków nie kieruje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Dokładnie tak. Zdarzało się oczywiście bardzo wiele wniosków na samym początku roku 2024, kiedy tylko to świadczenie wspierające zostało uruchomione. Niektóre osoby myślały, że samo orzeczenie o tym, że mają niezdolność do samodzielnej egzystencji, wystarczy, żeby złożyć już taki wniosek. I takich wniosków wpłynęło do nas ponad 3000. I niestety te wszystkie wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia, ponieważ na podstawie takiej decyzji my nie możemy wydać przyznania świadczenia wspierającego. Więc rozpoczynamy od początku. Najpierw swoje pierwsze kroki kierujemy do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Tam składamy wniosek, który spowoduje to, że taka osoba zostanie albo zaproszona, albo odwiedzi ją zespół, który ustali poziom potrzeby wsparcia. To będzie decyzja wydana określająca ilość punktów. I jeżeli taka osoba na swojej decyzji po odebraniu jej będzie widziała, że ma co najmniej 70 punktów, to znaczy, że może ubiegać się o świadczenie wspierające. Oczywiście, tak jak wspomniałam, w określonym czasie, czyli te najbardziej chore osoby, które mają najwyższą potrzebę wsparcia w tym roku, a osoby z 70 punktami dopiero w 2026 roku. Ale to uprawnia jej już do tego, żeby rozpocząć dalszą procedurę i wówczas składamy wniosek przez platformę usług elektronicznych albo przez portal Empatia, albo przez bankowość elektroniczną. Jeżeli osoba z niepełnosprawnością obawia się, że sobie nie poradzi, może mieć również swojego pełnomocnika, który ze swojego konta taki wniosek za taką osobę złoży.
Świadczenie wspierające jest czasowe?
W zależności od tego, jak ustalona jest decyzja, ale z reguły tak. Zespół przeważnie orzeka na taki sam okres, na jaki zostały wydane inne orzeczenia. Dajmy na to orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ale nie na okres dłuższy niż 7 lat.
Świadczenie wspierające, mimo że już prawie rok funkcjonuje, ale oczywiście jeszcze pytań i wątpliwości jest wiele, ale funkcjonuje. Być może te inne świadczenia, o których jeszcze chciałabym, żebyśmy porozmawiały, są już takie bardziej dostępne, ale jednak przypominać warto. Przede wszystkim dlatego, że kończy się listopad, a do końca listopada świadczenie Dobry Start przysługujące uczniom, to jest ten czas, kiedy trzeba koniecznie złożyć wniosek. Jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił, oczywiście.
Oczywiście i przypominamy o tym, bo te wnioski można było składać już od 1 lipca, a kończymy przyjmowanie wniosków 30 listopada. I przysługuje 300 zł na wyprawkę szkolną dla ucznia do 20 roku życia, a w przypadku osoby z niepełnosprawnością do 24 roku życia. I jedyną możliwością, kiedy będzie można złożyć wniosek po 30 listopada, jest sytuacja, kiedy osoba stanie się niepełnosprawna po 30 listopada. Wówczas jeszcze będzie można złożyć ten wniosek.
Co się stanie, gdy ten wniosek nie wpłynie do 30 listopada?
Zostanie wydana decyzja odmawiająca. Ponieważ jest decyzja odmowna, wówczas zawsze przysługuje prawo odwołania. Bo przy przyznaniu świadczenia nie są wydawane decyzje, są przesyłane tylko informacje, że świadczenie zostało przyznane. A jeżeli już jest odmowa, to niestety jest decyzja i taka osoba może próbować się odwołać.
No i mamy jeszcze bardzo popularne świadczenie. Rodzina 500, teraz 800+.
Przysługuje każdemu dziecku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na to, czy uczy się, czy nie, bez względu również na dochody rodziny. Każde dziecko otrzyma 800 zł.
I kwestie formalne, bo tak jak wiemy, że na przykład niektóre wnioski składa się tylko elektronicznie, oczywiście zawsze można przyjść i zapytać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości. Ale właśnie, jak najprościej kontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zdrowotnych w przypadku tych różnych świadczeń, o których dziś rozmawiałyśmy.
Większość wniosków, które są skierowane dla rodzin, jak również te nowe świadczenia, jak właśnie świadczenie wspierające, można złożyć tylko i wyłącznie elektronicznie. Nie ma możliwości złożenia wniosku w formie papierowej. My mamy dostępną teraz aplikację MZUS, która nabiera coraz większego rozpędu i coraz więcej osób z niej korzysta i faktycznie ona jest powiązana z kontem PUE osoby, która chce się ubiegać o świadczenie. I ja naprawdę zachęcam do tej aplikacji, ponieważ dosłownie przy paru kliknięciach można umówić się na konsultację, na wizytę. Mamy również możliwość zadzwonienia, ale tylko pod infolinię, która jest również dostępna do wszystkich możliwych świadczeń. Tam wybieramy rodzaj świadczenia, o którym chcemy porozmawiać i łączymy się z konsultantem, który udzieli nam wszelkich wskazówek i tak naprawdę poprowadzi krok po kroku, jeżeli nawet przy nim będziemy chcieli złożyć ten wniosek.
Bez barier.
Dziś w Bez barier to wszystko. Do usłyszenia.